Tak. Halo, halo, dzień dobry.
A, dzień dobry, dzień dobry. Już włączyłaś mikrofon, koleżanko?
Włączyłam, koleżanko.
Fajnie.
Witasz nasze osoby słuchające.
Tak, witam wszystkich.
Słuchaczki i słuchaczy.
Wszystkich witam.
No, dzień dobry.
witam.
Co tam my dzisiaj mamy, Kasia?
Witam i od razu przedstawiam naszą dzisiaj bohaterkę, panią profesor, która nas zainspirowała do głębokiej przekminy. Czyli profesor Françoise Vergès jest dzisiaj naszą inspiratorką naszych głębokich przemyśleń. Przeczytałyśmy jej książeczkę Feminizm dekolonialny. Mówię książeczkę, bo jest rozmiarów niewielkich, ale za to towarzyszy tym niewielkim rozmiarom ogrom wiedzy i naprawdę bardzo dużo przemyśleń.
No, jak ja zaczęłam czytać, to na początku poczułam, że jestem głupia i że nic z tego nie będzie, ale jednak trzeba tutaj wierzyć w swoje siły i mimo tego, że zaczynałam 3 razy, bo nie mogłam się skupić, to potem idzie po prostu jak masełko ta trudna wiedza.
Bo to jest rzeczywiście rodzaj książki akademickiej, ale ten wywód tutaj jest bardzo klarowny, więc naprawdę się nie zniechęcajcie. Warto po nią sięgnąć, bo jest to typ książki, której nie można jednocześnie scrollować Instagrama i jej czytać.
No i to jakby też dla Waszego dobra.
Wymaga to chwili skupienia, też raczej nie w tramwaju, myślę, że bardziej w domu albo w jakimś zacisznym miejscu, albo z wygłuszającymi słuchawkami, ale naprawdę warto, bo no to dlaczego, to zaraz Wam będziemy opowiadać. Ale tak trochę sięgnęłyśmy po tą książkę w ramach trochę odtrutki od popkultury.
To Ty chciałaś odtrutki, ja popkultury nigdy nie chcę odtrutki, bo uważam, że trzeba ją na bieżąco komentować.
Oczywiście i też myślę, że ta książka pozwala tą krytykę pogłębić.
Jak najbardziej. Ja trochę się bałam i trochę miałam takie przez pierwsze strony taki white guilt związany z tym, że Jezu, a może my się przyczyniamy do tego, że my reprodukujemy złą wiedzę, że może jednak robiłyśmy to wszystko źle i tak dalej. I potem sobie miałam takie trochę ukłucie w żołądku i sobie pomyślałam, że nie robimy dobrej roboty i że...
Ja i ty.
Tak.
Naszym feminizmem. Że robimy feminizm cywilizacyjny,
tak.
Burżujski. Zaraz będziemy to wszystko pojęcia tłumaczyć.
Tak, no ale potem sobie pomyślałam, że nawet jeżeli tak jest, no to przecież te nasze drogi mogą być kręte, możemy popełniać te błędy, możemy się z nich tutaj z Wami rozliczyć, przyznać do błędu, no bo jakby to chyba też o to w tym wszystkim chodzi, żeby uznać czyjąś refleksję za wartościową do tego, co robiliśmy i właśnie zmienić tą perspektywę, jeżeli chodzi o narrację. No a jakieś takie elementy tego feminizmu cywilizacyjnego, czyli feminizmu tworzonego przez i reprodukowanego przez białe kobiety, no gdzieś tam wydaje mi się na pewno są takimi pułapkami w naszym myśleniu ze względu też na bardzo duży przywilej i brak jakichś takich przecinających się w tym takim intersekcjonalnym kole wielu wykluczeń, bo jednak no, mamy dosyć wygodne życie, nie można temu,
jasne,
wydaje mi się, zaprzeczyć. No ale też właśnie z tej innej strony to właśnie to poszerzanie tego pola swojej wiedzy i rozbijanie tego swojego przywileju, no jest chyba trochę tutaj naszym zadaniem.
No jasne, że tak. A ja właśnie myślałam, że to jest idealna lektura dla nas, skoro jesteśmy feminists in progress.
No tak, idealna jak najbardziej, ale więc potem wiesz, trochę zaczęłam kwestionować nasz 150 ponad odcinkowy dorobek. Ale no też sobie myślę, że jednak dużo my też zrobiłyśmy w swoich głowach jakąś taką przewartościowującą pracę, różne rzeczy i no też wielokrotnie powtarzamy, że nie mamy opowiedzianego w głowie jednego scenariusza na to, w jaki sposób o różnych rzeczach myśleć, nie?
Tak, i też przyszłyśmy długą drogę i każda przeczytana książka gdzieś tam zwiększała to nasze pole widzenia, niuansów. No i to jest praca, którą trzeba wykonywać wciąż i wciąż i do tego też Françoise Vergès wzywa w tej swojej rozprawie o feminizmie dekolonialnym. I zaraz wskoczymy właśnie, żeby może scharakteryzować te feminizmy dwa, czyli ten cywilizacyjny i ten dekolonialny. Ale zanim jeszcze to zrobimy, to chciałam powiedzieć, że to jest taka jedna myśl, jakbym miała jedną taką wynieść, chociaż teraz od razu jak to mówię, to sobie myślę, ojej, tylko jedną, szkoda by było tylko jedną myśl z tej książki wynieść, ale myślę, że taka jedna podstawowa jakaś lekcja płynie, że potrzebujemy tych feminizmów wielu, że jakby siłą rzeczy, tak jak mówisz, nasze myślenie, moje i twoje, będzie przesiąknięte tym takim białym, uprzywilejowanym feminizmem, no bo też no to jest ten tak zwany feminizm głównego nurtu. Też on jakby, no to jest taka trochę baza, nie? Z której się wychodzi, moim zdaniem, żeby tą feministyczną rozkminę pogłębiać. No i też to jest wszędzie ten przekaz.
No nie? Tak, ale właśnie czy François nam nie mówi, że nie możemy, że ten przekaz trzeba zmienić.
No zmienić.
Skruszyć go i
skruszyć,
jakby zacząć na nowo to opowiadać.
Przeanalizować, przyznać się właśnie do tych grzeszków białego feminizmu i tego, że on w pewnym sensie wyrządza też większą, może wyrządzać większą krzywdę lub spowalniać jakby przybliżanie się do bardziej sprawiedliwego świata. Ale jak to czytałam tą Françoise Vergès, to myślałam sobie, wiesz, o innej też książce, którą omawiałyśmy i to były te feminizmy Lucy Delap. I to też już była taka jakaś taka nasza, taki pierwszy nurek, że tak powiem, w tą wielość feminizmów, nie?
I
że
właśnie no tak, na Emi Srinivasan też dużo
wyjście,
było tych lektur.
Wyjście poza właśnie tą taką naszą białą perspektywę, nie?
No wiem, ale właśnie zastanawiałam się nad tym, że oczywiście u nas się pojawia dużo takich feminizmów. Czy to nawet przy premierze filmu Holy Spider, bo ja zawsze mówię Spiderweb, nie wiem dlaczego. Rozmawiałyśmy przecież i w kinie Muza z profesor Bobako, ale też i nagrywałyśmy odcinek.
Tak, z Jagodą Grondecką.
Tak, więc no oczywiście, że też my mówimy o feminizmie intersekcjonalnym, który jest bardzo blisko tego dekolonialnego, ale właśnie zastanawiałam się, czy mimo wszystko to nie jest tak, że my na co dzień albo w takim codziennym, nie wiem, czy to podcastowaniu, czy życiu, jesteśmy w tym takim głównym nurtowym feminizmie i czasami robimy takie odskoki, że jednak to nie jest, że jednak to są tylko odskocznie, które pokazują te feminizmy, ale że my nie weszłyśmy w ten tryb takiego, ja nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest radykalne, bo to jest po prostu, ona proponuje zupełnie inne podejście i ona w ogóle, ja miałam taki problem, że dla mnie to była jest trochę utopia. Że ja po prostu już nie mam złudzeń co do tego, jak ten świat funkcjonuje, ale to, co ona proponuje, jest, uważam, słuszne i że to jest jakby jedyna droga, ale ja mam bardzo takie mroczne przekonania co do tego, gdzie zmierza świat i gdzie jesteśmy, więc wydaje mi się to niemożliwe do osiągnięcia, ale może już wchodzimy, to powiedzmy jakby, jak ona rozumie feminizm cywilizacyjny, bo trochę już powiedziałyśmy, ale też ten dekolonialny.
Dobra, no to ten cywilizacyjny, który jest według niej do remontu albo do zsypu.
No właśnie, raczej do zsypu.
To jest właśnie ten feminizm biały, burżuazyjny, można by go nazwać też właśnie kapitalistycznym.
Chyba głównie taki po prostu, który idzie w ramię z kapitalizmem.
No jasne, no to byłby taki, który właśnie w imię tej idei praw kobiet realizuje właśnie taką misję raczej utrwalania dominacji pewnej klasy, pewnego gender i pewnego koloru skóry. I robi to bardzo podstępnie, jakby stawiając na pierwszym planie tą walkę kobiet przeciwko mężczyznom i jakby znowu dzieląc tak binarnie świat jakby...
Takie dualizmy po prostu, nie?
Tak, i stawiając właśnie tą walkę na pierwszym planie, mówiąc, że ona jest najważniejsza i jakby ją faworyzując. I trochę tak jest, jakbyście też słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające wrócili do naszych odcinków, na przykład o trzech falach feminizmów, no to trochę tak jest, że ta historia tego właśnie mainstreamowego, tego feminizmu, który się przebił do głównego nurtu też polityki, głównych zdarzeń jakby historycznych, no to on gdzieś rzeczywiście jakby te walki priorytetyzował, te, które były ważne właśnie dla osób uprzywilejowanych, nie?
No też wchodził w jakieś konszachty z polityką.
No musiał, żeby coś wywalczyć, nie? Czy też twierdzono, że musiał.
Tak, no takie były podejmowane decyzje i do dzisiaj są związane z tym, że coś trzeba poświęcić, żeby coś innego się udało, albo po prostu z czymś trzeba poczekać, bo to jeszcze nie jest ten moment. No znamy te wszystkie wymówki, tak. No ale ona też mówi, że ten właśnie feminizm cywilizacyjny, to on się głównie skupia na tym jakby problemie płci, że on poświęca jakby całą tą rozkminę swoją tworzy wokół tej nierówności płciowej i jakby uważa, że jakby jak będzie ta równość, no to już wszystkie inne problemy znikną. Mhm. No a François mówi...
Jak będzie na przykład równy podział mandatów w Sejmie. Tak. To już będzie, albo tyle samo będzie kobiet CEO, co facetów.
Tak, no i François mówi, że no nic bardziej mylnego, że taki feminizm, który tutaj jakby jest tym dominującym, w domyśle gdzieś tam też funkcjonującym w takim ogólnym rozrachunku, w takim naszym myśleniu i mówieniu nadal kim jest feministka, czy też w takim utożsamianiu się, czy jestem, czy nie, no to głównie na przykład no, wiele moich koleżanek mówi, że no one nie są feministkami, bo one wcale nie nienawidzą mężczyzn. No i potem sobie myślę, here we go again. Mm-hmm. Musimy zejść jednak do podstaw, bo no właśnie ten taki burżuazyjny, taki feminacjonalistyczny feminizm, czy ona tutaj wymienia tutaj kilka jeszcze takich różnych jakby synonimów tego feminizmu, no to właśnie się skupia na tej właśnie walce płci, na tych takich stereotypach, które są. No i ona sama mówiła, że bardzo długi czas nie utożsamiała się sama też z
nie nazywała
się feministką, tylko mówiła sobie jako o działaczce na rzecz praw kobiet, czy ruchu kobiet, czy walki kobiet. Jakoś tak...
O, mówiła, że jest działaczką na rzecz równości.
Coś takiego, tak. No i no nic dziwnego, no bo jak sobie pomyślimy o tym, co właśnie tutaj zreferowałyśmy, no to wydaje nam się, że jakby tutaj nie zadziała się ta trzecia fala feminizmu, czyli ta feminizmu intersekcjonalnego, który jednak pokazywał, że no to nie jest tylko tak, że mamy feminizm, który skupia gdzieś tam nasze wspólne doświadczenie i skupiamy się na tym naszym wspólnym doświadczeniu jako kobiet w ogóle, ale przecież każda z nas ma jeszcze milion innych
fragmentów tożsamości,
które rzutują na ich takie codzienne wkluczenie czy wykluczenie, ale bardziej mówimy właśnie o tych wykluczających rzeczach, które pozbawiają nas tego przywileju i tego, że no, świat nie jest zbudowany na równych szansach, sprawiedliwości i tak dalej, więc no tutaj te rzeczy związane z takim tym codziennym funkcjonowaniem, z naszą tożsamością, czyli czy wpisujemy się w ten głównonurtowy, uprzywilejowany standard, czy też nie. Więc z tym ona tutaj głównie walczy, no i mówi, że no ten feminizm dekolonialny, który ona tutaj proponuje i uważa jako taki... no zgoła taki podstawowy w takim naszym rozumieniu w ogóle feminizmu, to jest w ogóle przedefiniowanie narracji też historycznych, tożsamościowych o tym, że jednak to nasze bogactwo związane z tym uprzywilejowaniem północy jest zbudowane na cierpieniu południa. I ona mówi właśnie, że bardzo często mówi się nie mówi się wystarczająco dużo o tej historii kolonialnej i postkolonialnej, o tym doświadczeniu tożsamości ludzi, którzy przeżyli tymi skolonizowanymi i temu, co ta kolonizacja tak naprawdę jakby zabrała, jakie bogactwo i na czym zbudowała swoje wpływy i czyim tak naprawdę kosztem, no i że ten wyzysk cały czas utrzymuje się, dlatego ten kapitał w jej też takiej narracji o tym feminizmie dekolonialnym i pytanie, kto ten kapitał ma i skąd go ma, jest bardzo dużym takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi w ogóle o tą refleksję. Dlatego ona też mówi, że dla jej się nie podoba ta narracja o falach feminizmu czy o jakichś takich
pokoleniach,
tylko ona właśnie mówi, że tu chodzi właśnie o tą taką jednolitą narrację, która pokazuje, jak wiele osób było uwikłanych i jakie to są po prostu połączone gdzieś tam ze sobą różne, no nie wiem, linie, które się splatają, jeżeli chodzi o czyjeś doświadczenie, że to jednak jedno wynika z drugiego i nie można zapominać o tych kobietach, o tych osobach, które jakby no, wpłynęły na to coś, jak to wygląda dzisiaj i dlaczego ich głos się nie przedostał do tego porządku, bo dla niej to taki podział ja trochę wiąże się z tym, że odcięciem. Ona mówi, że tutaj nie ma odcięcia, że to jest takie linearne właśnie i dla niej taka ta periodyzacja, którą my teraz znamy, którą gdzieś tam przekazujemy, no nie jest dobrym, no nie jest dobrą praktyką.
No tak, no bo ona właśnie stawia w centrum pewne problemy, a inne jakby pomija całkowicie lub gdzieś tam opisuje na marginesie.
Tak, no ale myślę, że to wynika jeszcze z jej doświadczenia też, nie?
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że jeszcze ważne, żebyśmy powiedziały, że no tutaj François Vergès pochodzi jakby, znaczy pracuje we Francji i ona opisuje rzeczywiście to wszystko jakby z tej właśnie bardzo francuskiej perspektywy, nie? Właśnie kraju, który miał kolonię. I on analizuje też case'y, które gdzieś tam wstrząsnęły w pewnym sensie historią i też feminizmem właśnie francuskim, pokazując, jak ten feminizm też w pewnym sensie przyczynił do kolonizacji. W takim sensie, że właśnie on, dlatego ona go nazywa cywilizacyjnym, bo mówi, że jakby wzięto feminizm na sztandary, żeby powiedzieć, że musimy jechać tam do tych krajów, żeby ratować tam te kobiety, które są tam uciskane przez te kultury inne od naszych. I że to jest właśnie największe kłamstwo tego białego feminizmu i największy jego grzech.
Że my uważamy jako te białe, uprzywilejowane feministki, że to my mamy tą receptę na to, jak trzeba żyć i że do tego, że to jest ten standard, do którego trzeba dążyć. Niezależnie jakim kosztem i my Wam powiemy.
Że jej syndrom białego zbawcy wjeżdża na pełnej.
Tak, dokładnie. Więc no, a François mówi, hola, to tak nie działa. I tak to nie powinno też działać, dlatego ona mówi, że tutaj nie bez znaczenia w centrum tej refleksji, no jednak powinna być rasa. No i właśnie kto jakim kapitałem dysponuje. I ona tutaj ku Twojej uciesze kapitalizm po prostu od czci i wiary odsądza przez po prostu gdzie tylko się da. I dlatego właśnie ja miałam takie poczucie, że no dla nas gdzieś tam wydaje mi się takim dużym no nie wiem, misją trochę, czy naszym zadaniem, czy celem tego podcastu jest jednak objaśnianie tego feminizmu na taki z tego, żeby on nie był z takiego wysokiego C, żeby on był dla wszystkich, no i też przede wszystkim, żeby pokazać, że feminizm to nie jest tylko o płciach, tylko to jest jakby znacznie głębsza refleksja i bardziej rozbudowana, no i że to jest jakby redefinicja w ogóle całego świata. No i to powtarzamy, gdzie się da i to wiem, że okej, jesteśmy trochę usprawiedliwione, że jednak to w naszych odcinkach, mam nadzieję, bardzo mocno przebija. Ale z drugiej strony czasami robimy takie rzeczy, że wychodzimy z tego i chwytamy się takich rzeczy jak właśnie periodyzacja i opowieść o feminizmie przez te fale feminizmu.
No tak, ale to gdzieś tam jest taki trochę punkt wyjścia, nie? W sensie no, jak dopiero jak znasz tę narrację głównonurtową, to możesz się jej krytycznie przyjrzeć.
Oczywiście, że
tak. I ją rozmontować i powiedzieć, no dobra, ale w tej opowieści brakuje tego i brakuje tego, a tego tutaj jeszcze nie ujęłyście, a właściwie to zapomniałyście jeszcze o tym. I jakby, no, fajnie by było oczywiście spalić to wszystko i zacząć tę opowieść od nowa, ale myślę, że to też jest droga, żeby wziąć to, co mamy, jakby zobaczyć to w całości i zobaczyć, gdzie tam są braki i jak to zmienić, jak to jakby właśnie wyremontować, powyjmować jakieś kawałki, powkładać inne, nie? Poddać krytyce, po prostu.
Tak, no to właśnie dlatego wydaje mi się, że ta wiedza jest jednak tutaj kluczowa, żeby znać aż za dobrze tę narrację, żeby wiedzieć, co w nich nie działa, bo kiedy ich nie znamy, na przykład kiedy to by była moja pierwsza lektura, no to ja bym była przerażona i bym po prostu pomyślała, że w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale to też wynika z tego, że no właśnie tak jak ona mówi, że to wyrasta z doświadczenia, które ona miała i to też było dla mnie poruszające, że ona pisze tych w pierwszych partiach książki, że ona nie nauczyła się feminizmu od białych feministek, bo dla niej to doświadczenie feministyczne było po prostu jej doświadczeniem jako jej życia po prostu. I że Simone de Beauvoir jej nie objaśniła tego, ale i potem ja sobie pomyślałam, no okej, ja też doświadczyłam form dyskryminacji i nie wiedziałam, że ich doświadczam, bo myślałam, że tak po prostu powinno być. Mm-hmm. I przypatrywałam się jakimś ugruntowanym w takim patriarchalnym sposobie myślenia temu, jak powinna funkcjonować rodzina. I uważałam, że no, tak po prostu jest, że takie jest miejsce kobiety, że kobieta powinna być bierna, uśmiechać się, być ładna i tak dalej. I też miałam jakąś taką niezgodę w sobie, ale dopiero feministki mi pozwoliły nazwać moje doświadczenia i gdzieś patrzeć na to z takiej perspektywy, że to, czego doświadczam i co budzi mój sprzeciw jakiś wewnętrzny, czy sprawia, że czuję, że coś jest nie tak, no to zostało nazwane i ja wtedy poczułam, że poczułam się mniej samotna i to było dla mnie bardzo ważne, ale no to jest właśnie chyba to, że my możemy różnie doświadczać tych historii. My też no, nie mamy tego doświadczenia związanego z innością, jeżeli chodzi o rasę i tego, że gdziekolwiek się nie pojawimy, to nie czujemy na sobie wzroku związanego z tym, że jest tutaj ktoś inny, ktoś, kto odstaje od nas, kto nie wpisuje się na przykład w kanony i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest na pewno doświadczenie, które będziemy mogły tylko powtarzać i mieć świadomość związaną z tym, jakie to może być trudne, no ale i dlatego należy o nim mówić i zwracać uwagę na takie pisarki, działaczki jak François, ale no właśnie to jest jakby kwestia związana z brakiem doświadczenia tego, no ale ta empatia chyba pomaga nam też w rozumieniu tego, dlaczego to może być takie ważne doświadczenie, nie?
Tak, ja w ogóle też sobie myślę, że wiesz, nie ma nic złego w wychodzeniu z własnego doświadczenia, nie? No. To jest logiczne, że jakby spotka cię jakaś niesprawiedliwość, to czasem dopiero wtedy ją zauważysz. Mhm. Tylko problem się pojawia wtedy, kiedy jakby kłamiesz, mówiąc, że jesteś feministką i zależy ci na dobru wszystkich kobiet, a tak naprawdę wykonujesz pracę feministyczną, która chce się przypodobać, czy chce się przysłużyć tylko pewnej wąskiej, określonej grupie kobiet. Wtedy jakby François mówi ci, no niu, trochę kłamiesz, nie? Tak? I to jest tak, że tak jak już też powiedziałaś, że my gdzieś tam też, wydaje mi się, często podkreślamy, że ta płeć to nie jest jedyna rzecz, która różnicuje. I też płeć nie wystarczy w walce o bardziej sprawiedliwy świat. I to też jakby widać, gdy mamy na przykład polityczki, które są przywódczyniami różnych krajów, ale promują wartości, które nie mówią o równości, nie? Jakby mamy Marine Le Pen, mamy Giorgia Meloni, mamy jakby różne polityczki, które są wpływowe w Europie, a głoszą hasła antyimigranckie, rasistowskie, homofobiczne, różne, tak? I one jakby stają na straży praw bardzo wąskiej grupy ludzi. To też one się nie nazywają feministkami, nie? Tak. Ale też jakby chodzi o to, że ktoś jest kobietą, to jeszcze ci nie załatwi jakby...
J.K. Rowling?
Nie załatwi ci tematu. No i jakby tu jest problem, więc jakby tak jak mówisz, wychodzisz z własnego doświadczenia, gdzieś tam wchodzisz na tą feministyczną drogę, coś ci tam ten feminizm głównego nurtu nazywa, daje ci jakiś drogowskaz, no ale kurczę, no... czytasz, dowiadujesz się, jakby, tak jak mówisz, jesteś empatyczną osobą. No i jeżeli my definiujemy sobie, ja i ty, feminizm jako ruch, który ma na celu właśnie zbudowanie bardziej równego, bardziej sprawiedliwego świata, no to to jest jasne, że dla mnie, że on będzie miał też na sztandarach sprawiedliwość, nie wiem, sprawiedliwość klimatyczną, sprawiedliwość po prostu dla wszystkich, nie tylko dla kobiet, tak? Że będzie obejmował różne inne doświadczenia.
No tak, i dlatego też na przykład wydaje mi się, że tutaj też dużym rozróżnikiem w tym feminizmie dekolonialnym, a tym cywilizacyjnym jest też ta krytyka związana z takim myśleniem indywidualistycznym i takim jednostkowym, że my jesteśmy nastawieni bardzo na siebie przez kapitalizm, na pracę nad sobą, na gromadzenie dóbr i różne takie rzeczy, a właśnie François Verger mówi, że to jakby chodzi właśnie o, zapomnieliśmy o tym kolektywnym działaniu, działaniu na rzecz wspólnoty i o tym też mówiła nasza poprzednia Shiro, Jane Fonda, która właśnie też bardzo dużo działała z feministkami, które widziały i innymi aktywistami, którzy widzieli właśnie w tej sprawiedliwości społecznej i tej pracy u podstaw duże taką, no, narzędzie takiej prawdziwej rewolucji. No i dlatego też Jane Fonda nagrała te swoje wspaniałe taśmy aerobikowe, fitnessowe, no ale to już inny odcinek. Więc tutaj mi się wydaje, że to jest jeszcze to własne rozróżnienie, że można by sobie pomyśleć, co mnie to wszystko obchodzi. No właśnie to nas to bardzo wiele osób powie, po co one tutaj rozkminiają te wszystkie rzeczy, no bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego myślenia właśnie wspólnotowego i takiego myślenia, dlaczego powinniśmy na przykład płacić jakieś tam podatki, dlaczego powinniśmy robić coś dla innych, myśleć w ogóle o innych i no ta polityka, która jest teraz na sztandarach, na przykład na poletku polskim, no wcale nas do tego nie zachęca, bo straszy się za każdym razem ludzi tym, że tobie zostanie coś odebrane przez kogoś, no i ty po prostu musisz zatroszczyć się o siebie. No i oczywiście w takim everyday life troszczymy się o siebie, ale też w ogóle nie myślimy o przyszłości w kontekście wspólnotowym. I to jest, wydaje mi się, takie dziedzictwo tego kapitalistycznego myślenia, wiecie, kowalem swojego losu i pracowaniem tylko na siebie, a nie w myśl tego, żeby po prostu ta społeczność, w której żyjemy i którą budujemy, była no, tą naszą też taką, takim budulcem i tym takim wsparciem, nie?
No, ja się zgadzam, nie? Według mnie tylko wspólnota daje nam jakąkolwiek obietnicę bezpieczeństwa, a nie indywidualizm. I w ogóle też właśnie może tak przechodząc bardziej do takich konstruktywnych jakichś wskazówek, nie? No to, bo jakby, okej, tutaj możemy się pastwić nad tym białym, burżujskim feminizmem uprzywilejowanym. Ale też w takim razie, co zamiast tego, nie?
Tak.
Co z tym robić? No to trochę już mówiłyśmy, tak? To patrzeć wszędzie, gdzie się przecinają te wszystkie inne tożsamości poza płcią i jakby patrzeć, spróbować zrobić zawsze taki feminizm całości, nie? Czyli myśleć równocześnie o patriarchacie, ale tak, jasne, zawsze.
Zawsze.
Ale też właśnie o państwie, o tym, co robi państwo, jakby o tym, że jest, że prowadzi walki zbrojne, że właśnie pod pretekstem jakimś idzie zabijać innych ludzi, którzy mają inną wizję. Imperializm, nacjonalizm, wszystko to, żeby właśnie dzielić. Myśleć o tym kapitale, tak jak mówiłaś. Kocham, zawsze jak krytykujesz kapitalizm, to moje serce się raduje. Myśleć właśnie o tej sprawiedliwości reprodukcyjnej. Też o tym mówi dużo François Verger. Może nie będziemy wszystkich tutaj wątków referować, ale też bardzo ciekawie się zapatruję na tę sprawę i pracy reprodukcyjnej, i praw reprodukcyjnych. Myśleć właśnie o prawach migrantów, o krytyce przemysłu farmaceutycznego, o tym, jeżeli chcemy rzeczywiście równości dla wszystkich, to o tym wszystkim musimy myśleć. Nie możemy o tym zapominać. Tak. Więc takie podejście wielowymiarowe, nie? Bez tego, żeby mówić, ale ta walka jest teraz najważniejsza, bez tego to nie ma tamtego. Jakby bez takiego właśnie hierarchizowania, że to jest teraz pilniejsze. O wszystkim trzeba, kurde, myśleć.
No tak, no ale czy ty myślisz, że że to jest możliwe w tym świecie, w którym żyjemy i w którym tak, a nie inaczej...
W tym świecie nie, dlatego czego zmienić?
No ale jak go zmienić? Ja uważam, że tylko zburzyć i na zgliszczach nowe budować, że dinozaury muszą przyjść i od nowa musimy się wszyscy zacząć stwarzać na nowo, no bo...
Dobra, ja wiem, że ja jestem trochę niepoprawną może idealistką, ale ja mam takie poczucie, że my... że następuje jakieś globalne przebudzenie, że my idziemy do przodu, że my jakby się naprawdę uczymy, że zdobywamy wiedzę, że zaczynamy widzieć te powiązania i moim zdaniem naprawdę to się musi skończyć. Po prostu to, co się dzieje obecnie na świecie, to jest jakaś parodia rzeczywistości. To musi runąć.
Tak, to może ja cytat. Mhm. To, co usprawiedliwia przyjęcie terminu feminizm, jego teorii i praktyk, bierze się ze świadomości głębokiego doświadczenia, konkretnego i codziennego doświadczenia opresji, będącej produktem matrycy państwo, patriarchat, kapitał, która stworzyła kategorię kobiet, aby legitymizować polityki reprodukcyjne i przyporządkowania, obie w równym stopniu urasowione. Celem feminizmu w polityki dekolonialnej jest nie poprawa istniejącego systemu, lecz zwalczanie wszelkich form opresji. Sprawiedliwość dla kobiet oznacza sprawiedliwość dla wszystkich. Tak. Nie żywią one płonnych nadziei, nie karmią się resentymentem ani rozgoryczeniem. Wiemy, że droga jest długa i najeżona zasadzkami, ale przechowujemy pamięć o odwadze i oporze urasowionych kobiet na przestrzeni dziejów. Nie chodzi więc o nową falę feminizmu, lecz raczej o kontynuowanie emancypacyjnych walk kobiet z globalnego południa.
Yes! I to jest właśnie, bo ja tak się aż wyrwałam, że jest, że tak, uh-huh. Że sprawiedliwość dla kobiet oznacza sprawiedliwość dla wszystkich, bo jestem właśnie bardzo mocno przekonana o tym, że jeżeli będziemy zawsze patrzeć na najsłabszego, to zbudujemy w końcu ten sprawiedliwszy świat, a bardzo często kobiety są jednak tą mniej uprzywilejowaną częścią społeczeństwa. Oczywiście jedne bardziej, drugie mniej, bo to tak jak mówiłyśmy, tam gdzieś się spotyka ileś jakichś trudności, ileś jakichś opresji, tym bardziej, ale też sobie myślę, wiesz, myślę sobie też właśnie w kontekście aktualnych wydarzeń za oceanem i tych ujawnionych po prostu dokumentów o Epsteinie, że też po prostu, że tam, gdzie dzieci są bezpieczne i tam, gdzie kobiety są bezpieczne, tam wszyscy są bezpieczni, nie? I że tak, czytając tą książkę, dużo miałam właśnie takich momentów, o kurde, wow, ale to jest mega ważne właśnie, żeby pamiętać o tym, kto jest u władzy, patrzeć im na ręce, bo to, co oni robią, że jakby tyle, że ten kolonializm, że te wszystkie wojny właśnie pod pretekstem niesienia gdzieś tam cywilizacji, że i zwłaszcza ostatnie wojny, które są nam streamowane po prostu przez telefon na naszych social mediach, one nas trochę przyzwyczajają do tego i zobojętniają do tego okrucieństwa, które się dzieje i do tego, że właśnie umierają dzieci, że umierają cywile, że umierają kobiety. I to ma wszystko wspólnego też z aktami Epsteina, nie? Że to wszystko jest powiązane, nie? I to, że bo wydaje mi się, że stąd się trochę bierze też twoja taka wątpliwość, czy to jest możliwe w tym świecie, nie? Że widzisz to, co się dzieje i że właśnie ci ludzie, mimo że to jest tak oburzające, że to, co jakby wiemy już na pewno, czego się dopuścili lub z kim się kumplowali, a wciąż jakby pozostają u władzy, pozostają wpływowi, że to jest chyba gdzieś tam to miejsce, z którego płynie ten brak nadziei, nie?
No trochę tak, ale też żeby nie być tak gołosłownymi, no to ona też pokazuje dwa takie duże case'y związane z analizą takich typowo francuskich rzeczy, czyli krytyki społeczności muzułmańskiej we Francji i takiego przekonania o tym, że laickość no to jakby jest wybielanie naszej tożsamości w akcję tego, że wszyscy jesteśmy tacy sami i równi, ale bez jakby wyrównywania tak naprawdę tych wszystkich szans, co jest jakby takim no trochę w tym wszystkim paradoksalne, że to, że zdejmiesz chustę sprawi, że wszyscy będziemy równi, no jakby nie do końca, no bo jakby gro innych problemów nie zostaje rozwiązane. No i ona też mówi o tej odwiecznej walce, czy też temu, czemu się nie przyglądamy wystarczająco, czyli tak naprawdę kto zajmuje się tymi filarami, na których oparty jest kapitalizm, czyli opieka i usługi. I to są i pokazała nam też to pandemia COVID, że no te dwa filary kapitalistycznych społeczeństw oparte są na pracy i wyzysku kobiet.
Tak.
Na słabej pracy i bardzo często totalnie nie zaopiekowanej pod kątem świadczeń, też
bezpieczeństwa
ze względu na też możliwości przemocy, czy to seksualnej, czy po prostu fizycznej, że i tego też zadania sobie pytania, kto właśnie wykonuje te prace i kto tak naprawdę sprząta nam świat, dla kogo sprząta ten świat, po co sprząta ten świat i no, żebyśmy my też jako feministki, ale no jakby to jest jakby w takim dużym skrócie, no bo to nie chodzi o to też tylko, żebyśmy my robiły tą pracę znowu, żeby tylko kobiety robiły tą robotę i zaopiekowały się całym światem, no ale żebyśmy sobie zadały pytanie, że my w tych pięknych korporacyjnych salach jako girl power, w girl power koszulkach i głosząc te hasła, możemy być w tych pięknych, wysprzątanych salach codziennie od 9 do 17, dlatego że inne kobiety wstały o 4 rano i posprzątały nam te przestrzenie. No i ona właśnie mówi, że to jest jakby coś, co cały, że jakby cały czas ta niby sprawiedliwość społeczna się buduje na barkach jednak osób, które no, mają konkretną rasę i pochodzenie i że cały czas ten wyzysk jakby jest oparty na tym gnębieniu czy też wyzysku tego po prostu globalnego południa. I ona właśnie mówi o tym, że my wciąż w tej refleksji naszej i historycznej i społecznej nie przerobiliśmy do końca tej kwestii związanej z kolonializmem i jego dziedzictwem i tego, jakie tak naprawdę miał konsekwencje dla wielu osób i jak pogłębił te różnice, że jednak inni mają więcej kosztem innych i że po prostu my to przyjmujemy jako taką normę, że tak po prostu ten świat jest urządzony, że są kraje trzeciego świata i po prostu uważamy, że tak jest, a tak po prostu
nie powinno być
i że naszą misją powinno być właśnie zajęcie się tym, żeby nie mówić w ten sposób, żeby nie eksploatować pewnych miejsc tylko dlatego, że my się wzbogacimy, że kraje szczytu G8 czy innych będą tymi najbogatszymi krajami świata, które będą rozdawały te karty. No i mówiąc to, ja mam takie poczucie, no, że co by się musiało, że jakby ci ludzie, którzy są u władzy albo przyjdą do władzy prawdopodobnie, no oni nagle nie przestaną, nie powiedzą, no musimy się pozbyć tego bogactwa i musimy rozdać wszystkim, żeby jednak zadbać o ten świat. No i dlatego ja uważam, że ludzie cię tylko rozczarują.
Okay.
I teraz jeszcze tylko jak bardzo krótko, zaczęłam ostatnio znowu słuchać działu zagranicznego i akurat idealnie trafiłam po prostu na dwa odcinki, jedne z ostatnich. Czy Pakistan przestaje być przyjazny osobom transpłciowym i dlaczego w Gujanie najszybciej rosnąc, bogacącym się kraju świata zabija się rekordowo wiele osób. No i bardzo Was zachęcam do tych odcinków, no bo one właśnie pokazują bezpośrednio tutaj w tym podcaście, jak przeniesiona przez kolonizatorów, przeniesione przez nich prawo i ich jakby mentalność i ta cywilizacja tak naprawdę przyczyniły się do pogorszenia życia społeczności, które tam żyły, że hidżra, które w Pakistanie były uważane za tą trzecią płeć, cieszyły się wieloma prawami, jakimś tam szacunkiem, to jest taki zniuansowany temat, no ale dopiero jakby to, że przyjechali nagle biali kolonizatorzy i zobaczyli coś innego, no to zaczęli to kryminalizować i zaczęli jakby coś, co było jakby otwartą kulturą, która żyła na swoich zasadach, która była bardziej jakby przyjazna osobom, które wymykały się temu tradycyjnemu binarnemu podziałowi, no to przyszli kolonizatorzy, powiedzieli nie. Tak samo zaczęto kryminalizować na przykład związki nieheteroseksualne i tak dalej, i tak dalej. Czyli no to jest właśnie znowu ten to dziedzictwo związane właśnie z koloniami, które do dzisiaj ma wpływ na te społeczności i społeczeństwa, które żyją w tych krajach skolonizowanych. Dlatego ta refleksja jest super ważna.
Super przykłady.
I tego w ogóle nie ma jeszcze. Ona mówi, że trzeba właśnie pisać te książki.
Trzeba pisać te książki.
Tą historię właśnie przez perspektywę kolonizatorów. I to już jest historia XVI-wieczna i wcześniej, więc jakby wiecie.
To są genialne przykłady, które podałaś, ale też sobie myślę, że zanim osoby, które nas słuchają, powiedzą, dobra, ale co one tutaj chrzanią, przecież Polska nie miała kolonii, my nie mamy z tym nic wspólnego. No to jednak zachęcam trochę do refleksji mimo wszystko, bo myślę, że fajnie by było jeszcze kiedyś w innym odcinku może opowiedzieć trochę o tym, jak w Polsce, jakie były ciągotki może kolonialne, to może kiedyś to zrobimy, ale można też mieć skolonizowany umysł, nie?
No, totalnie.
I
my też mamy.
Też mamy, totalnie.
I musimy się po prostu z tych pułapek wyciągać.
Tak.
Ty mnie, a ja ciebie. Ale was.
Wszyscy się nawzajem. No bo my też, Polska gdzieś tam ciągle aspirujemy do tego bycia Zachodem. I ciągle musimy udowadniać, że jesteśmy tego Zachodu warci. I to, co Polska robi też na wschodniej granicy, broniąc dostępu osobom uchodźczym do bezpieczeństwa, do życia, no to jest jakby właśnie kwintesencja tego, jak my chcemy udowodnić, że jesteśmy warci po prostu bycia w kręgu zachodnim, w kręgu właśnie kolonizatorów. W pewnym sensie, nie? Oczywiście, że to się wydarza inaczej, że oczywiście, że feminizm polski będzie inny niż feminizm francuski, ale to jeszcze nie znaczy, że nie możemy jakby z tej lekcji od François Vergès wziąć i coś z niej dla siebie wynieść, bo mi się wydaje, że tych paralel będzie bardzo dużo, jak się dobrze nad tym zastanowimy i jak tak taką prawdziwą refleksję nad swoimi grzeszkami też wykonamy. I ta klamra właśnie tej książki, którą tutaj przywołałaś o tym sprzątaniu świata, chociażby też będzie kolejnym jakimś takim przykładem, no bo jak się zastanowimy, kto w Polsce wykonuje zawód właśnie sprzątania najczęściej, no to...
No bo jak wy myślicie nawet o takim zawodzie, że no przyjdzie jakaś pani i posprząta.
Dokładnie.
A to jest jakby takie z automatu, jakby myślimy o tym, że przyjdzie jakaś pani i posprząta.
Tak, no i to jest to clue też, co jest nie tak z tym białym burżujskim feminizmem, nie tak, nie? Że kobiety z klasy średniej mogą sobie wieść wygodne życie bo miliony mniej uprzywilejowanych od nich kobiet szyją ich ubrania, wytwarzają ich jedzenie, sprzątają ich domy, pilnują ich dzieci. No i dzięki temu my mamy bardzo dużo czasu na to, żeby toczyć dyskusję o tym, czy na przykład nam się podobały wichrowe wzgórza.
Dokładnie. I potem teraz sobie tak jeszcze pomyślałam, że można by sobie tak pomyśleć, że my mówimy o jakiejś po prostu zmianie, która po prostu jest niemożliwa do zrobienia. I oczywiście ja też mam jakieś takie przesłanki, czemu dałam przed chwilą wyraz, ale teraz sobie pomyślałam, że nasze takie codzienne wybory związane z tym, żeby nie wspierać i nie kupować pewnych rzeczy, na przykład no naprawdę kto kupuje Shein i temu i innych takich gówien, no naprawdę to jest albo no sprawdza skąd kupuje, nie kupuje kolejne rzeczy, których nie potrzebuję, żeby nie śmiecić, że jednak te wszystkie rzeczy związane z tymi naszymi nawet decyzjami konsumenckimi mają znaczenie, żeby wobec tego, kto zostaje wyzyskany, żebyśmy my mogli dostać tą pierdołę i kto potem musi ją posprzątać, jak my ją wyrzucimy.
I kto na gdzie przykład, to trafia?
Gdzie to trafia?
Trafia poza pole widzenia białego człowieka.
Dokładnie. No. Bo to nie jest tak, że to po prostu
znika.
Że te śmieci są palone. Mm-hmm. To tak się nie dzieje.
No, dokładnie. I jeszcze chyba chciałabym wyrzucić na zakończenie właśnie odnieść się do naszego ostatniego odcinka o wichrowych wzgórzach, jeśli pozwolisz.
No dobrze.
No bo
ja nawet nie wiem, co ona powie teraz.
Nie wiesz?
Nie wiem.
No bo tak sobie myślę, nie? Że można byłoby też patrzeć na ten film i powiedzieć Jezu, naprawdę dziewczyny, czemu po prostu nie może nam się ten film podobać? Że to jest ładny film z ładnymi ludźmi, ładnymi strojami, ładną muzyką i ładną historią o miłości. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że jakby że to jest trochę biały feminizm Margot Robbie wychodzi. I wychodzi biały feminizm Emerald Fennel, nie? Uh-huh. Że możemy się cieszyć i celebrować kobiety w filmie, że wow, zrobiły, nie wiem, po prostu film roku, zarobiły najwięcej kasy, jest coraz więcej kobiet, reżyserek i tak dalej. Jakby wszystko fajnie, tylko jakie ten film ma przesłanie tak naprawdę? Bo to nie jest niewinna historyjka po prostu o miłości. Już pomijam to, jak ona zmienia tamten oryginał książkowy, bo to...
No ale ona go właśnie wywiela. Ona właśnie te najciekawsze rzeczy wyrzuca na rzecz po prostu kolejnej trywialnej historii o tym, że ten jej nie powiedział, że go kocha, ona nie powiedziała, że go kocha i po prostu nie są razem.
No i tak właśnie na to mają czas białe kobiety, żeby się tym przejmować. I to jest znowu stawianie w centrum problemów białej kobiety. No właśnie już nie mówiąc o tym, a właściwie mówiąc o że głównego bohatera, który w książce jest ewidentnie urasowiony, jakby czyni z niego białego faceta, a dwie osoby, które są w książce przedstawione jako służba, urasawia na ekranie Emerald Fennel. Więc jakby robi kompletną jakąś zamotkę i celebruje to jako zwycięstwo, bo ona nie widzi koloru, dlatego obsadziła ich w tych rolach, bo może, tak? Jakby nie o to chodzi, nie? Żebyśmy, jakby wyrzucam tutaj trochę jeszcze tą refleksję o tych wichrowych wzgórzach, żebyśmy się też jakby przyglądali temu, co robi popkultura, bo ona owszem czasem podważa status quo, a czasem po prostu je utrwala. I my się cieszymy, że jest coraz więcej reprezentacji w serialach, są różnorodnie obsadzone role, no ale jakby owszem, tu jest ważne, ale czy to jest najważniejsze? W sensie takim, że też patrzmy, jakie jest przesłanie tych filmów, nie?
I że my możemy wymagać od popkultury.
Powinniśmy wymagać od kultury.
Że ona jest trochę takim zwierciadłem, w którym możemy się przejrzeć, jak wygląda ta zmiana społeczna i uważam, że to jest, że nie można jej nie doceniać w takim sensie, że nie można jej lekceważyć, bo jednak też tworzą ten przekaz ludzie z pieniędzmi. Ale dlatego my powinniśmy wymagać od tego więcej i też no czasami możemy po prostu poddać się niewinnej rozrywce, tak zwanemu guilty pleasure, ale generalnie powinniśmy wymagać.
Jeszcze pół biedy, jak to jest niewinna rozrywka, która właśnie nie przedstawia siebie jako jakąś taką kontrkulturową. Ale jak Beyoncé. Zrobię to.
No zrób to.
Jak Beyoncé bierze tekst Chimamandy Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists, i robi z tego produkt. I robi na tym hajs. I bierze feminizm na sztandary i mówi o tym, jaką jest feministką. A potem nic nie robi, chociaż ma taki wpływ. No to sorry, ale to jest właśnie przykład na to, jak kapitał sprytnie Ci weźmie każdą rzecz, przerobi, zarobi i żadnej zmiany nie wykona, prawdziwej społecznej. Więc po prostu ostrożnie z tą konsumpcją.
Najlepiej w worek jutowy. I tyle.
I tak? Tyle? Tak?
No tak, no. Wiesz, jakby ja mam z tym też taki problem, że no z jednej strony wszystko, co powiedziałaś, oczywiście tak, no ale potem sobie myślę, że jednak na tamte lata, jakby ileś tam, nie wiem ile to było, 10 lat temu, to, że w ogóle ludzie dowiedzieli się o takiej pisarce jak Chimamanda Ngozi Adichie i że wiele kobiet zaczęło się nazywać feministkami, też zrobiło jakąś robotę. Więc to jest miecz obosieczny. Ale pewnie masz większą rację związaną z tym, że jak wiele innych naszych tej krytyczek i krytycznych głosów feministycznych, które zaprezentowałyśmy, że jednak no, to jest bardziej gorzka lekcja związana z przemieleniem tego przez kapitał i zarobie i jakby tego, kto na tym faktycznie zarobił i kto kogo tak naprawdę okradł. Więc ja po prostu uważam, że oczywiście powinniśmy wymagać od naszych idoli i idolek, ale też nie budować im pomników. Ja mimo tego, że lubię muzykę Beyoncé, to uważam, że ma bardzo dużo grzeszków na sumieniu i ja robię jej czek.
Robisz jej czek?
Robię jej czek. Mam bardzo dużą rozkminę wokół tego.
Dobrze. No to co?
To tyle?
No chyba tyle. Zachęcamy Was bardzo, bardzo, żeby przeczytać tą książkę, bo naprawdę warto. Dziewczyny, no Global Awakening, musimy się obudzić. Bo Ty mówisz, że nie wiesz, czy ta zmiana jest możliwa, a ja Ci powiem tak, ona jest konieczna.
Ej, woman.